Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Wiara czyni cuda. Wiara wyrażona modlitwą za wstawiennictwem świętych pozwala cudów doświadczać. O niezwykle skutecznej pomocy świętego ojca Pio przekonała się Beata Grzyb. Jej osobiste świadectwo przekażemy już za chwilę. Na magazyn w Dzień Matki zaprasza Państwa ksiądz Józef Polek. Rozpoczynamy informacjami o papieskich aktualnościach dnia, czyli audiencjach dla Episkopatu Mozambiku i młodych przedsiębiorców.
Ponad połowa mieszkańców Mozambiku potrzebuje jeszcze pierwszej ewangelizacji. Papież przypomniał o tym, przybyłem z wizytą ad limina biskupom tego kraju w południowo-wschodniej Afryce. Każdego z nich przyjął w tych dniach na audiencjach prywatnych. Benedykt XVI podkreślił, że misja winna być ich głównym priorytetem. Mają w niej uczestniczyć wszyscy wierni. Opatrznościowym środkiem odnowy zapału misyjnego są ruchy kościelne i nowe wspólnoty, które należy rozwijać we wszystkich diecezjach, by głosić radość wiary w Chrystusa.
Biskupi winni pogłębiać wiarę wszelkimi dostępnymi środkami, takimi jak katecheza młodych i dorosłych, różne spotkania, liturgia z konieczną inkulturacją. Bez tej głębokiej formacji, podkreślił Ojciec Święty, wiara i praktyki religijne pozostają powierzchowne. Nie można przepoić duchem chrześcijańskim odziedziczonych po przodkach obyczajów. Umysły ulegają wszelkiego rodzaju doktrynom, sekty odciągają wiernych od Kościoła. Prowadzony z szacunkiem dialog z innymi religiami wiąże się z niebezpieczeństwami i ryzykiem, a przede wszystkim ochrzczeni nie potrafią opierać się obojętności religijnej, materializmowi i neopogaństwu, zjawiskom występującym dziś w społeczeństwie konsumpcyjnym.
Natomiast głęboka zaangażowana wiara, wskazał papież, służy odnowie życia społecznego. Dzięki niej chrześcijanie wnoszą wkład w walkę z niesprawiedliwością, podnoszenie poziomu życia ludzi i grup znajdujących się w trudnej sytuacji, wychowanie do prawości obyczajów, tolerancji, przebaczenia i pojednania. Benedykt XVI zwrócił ponadto uwagę na znaczenie stałej formacji księży, która jest tam już prowadzona. Zalecił tamtejszym biskupom troskę o dobre przygotowanie przyszłych kapłanów i o pełniących tak ważną rolę w krajach afrykańskich katechistów świeckich. Przypomniał potrzeby młodego pokolenia stanowiącego większość ludności Mozambiku. Podkreślił też wagę duszpasterstwa rodzin, w którym pomocą są stowarzyszenia rodzinne.
Celem ekonomii musi być człowiek, przypomniał papież na audiencji dla włoskiego ruchu młodych przedsiębiorców.
Każde przedsiębiorstwo trzeba uważać przede wszystkim za zbiorowisko osób, których prawa i godność należy szanować. W związku z tym miło mi było usłyszeć, że wasz ruch stara się silnie podkreślać centralne miejsce człowieka na polu ekonomii. Niezbędne jest bowiem, by ostatecznym odniesieniem każdej decyzji gospodarczej było dobro wspólne i zaspokajanie słusznych oczekiwań istoty ludzkiej. Inaczej mówiąc, życie człowieka i jego wartości winny być zawsze zasadą i celem ekonomii.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że osiąganie jak największego zysku nie może być jedynym kryterium decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwach. Trzeba zawsze chronić godność osoby. Ojciec Święty zachęcił przedsiębiorców do troski o zapewnienie zatrudnienia, zwłaszcza młodym ludziom. Przypomniał też znaczenie dla rozwoju społeczeństwa rodziny opartej na małżeństwie. Działania podejmowane dla jej dobra są wkładem w odnawianie tkanki społecznej, zapewniają też podstawy rozwoju gospodarczego.
Modlitwa jest kluczem, który otwiera serce Boga, mawiał ojciec Pio, włoski kapucyn i stygmatyk. Mocy tej modlitwy doświadczyła szczególnie Beata Grzyb, polska przewodniczka po sanktuarium w San Giovanni Rotondo i jej mąż Giuseppe. Lekarze nie dawali im najmniejszych szans na posiadanie potomstwa. Światowej sławy ginekolog, wiedząc, że są z San Giovanni Rotondo, powiedział im nawet: wiem, że liczycie na pomoc ojca Pio, ale w waszym przypadku nawet on nie jest wam w stanie pomóc. Nie macie żadnych szans na posiadanie potomstwa. Święty z Pietrelciny wyjednał im jednak dar rodzicielstwa. Dziś mają dwoje wspaniałych dzieci, 4-letniego Franciszka i 2-letnią Klarę.
To moje poznanie ojca Pio, a właściwie taki kontakt, można powiedzieć, bardzo bliski, miał swój początek pod koniec 97 roku. Kiedy to po półtora roku właśnie małżeństwa dowiedzieliśmy się z moim mężem, że nie będziemy mogli mieć potomstwa. Z takich powodów, można powiedzieć, dosyć poważnych, które później z biegiem lat uwidaczniały się coraz bardziej, były one potwierdzane przez lekarzy. Dlatego też ten moment dowiedzenia się o tego rodzaju prawdzie, takiej można powiedzieć bardzo bolesnej dla nas, to był początek mojego, powiedziałabym, takiego zbliżenia się do ojca Pio. Choć też nie od razu, ponieważ wiadomo, po tego rodzaju informacji, wiadomości, którą usłyszeliśmy tutaj od lekarzy, no nie byłam przygotowana też na natychmiastowe jakieś proszenie o interwencję Bożą. Byłam wręcz rozżalona do całego świata i nie byłam jakoś tak przygotowana na to, żeby uciekać się do ojca Pio i uciekać się w modlitwę. Wręcz ten pierwszy okres był bardzo trudny. Tak naprawdę okres zresztą tej mojej drogi krzyżowej, którą tak często dzisiaj jeszcze wspominam, bo dzięki niej chyba udało mi się nie tylko poznać ojca Pio, bliżej zrozumieć i go pokochać, ale poznać, czym może być ludzkie cierpienie, jeżeli jest ofiarowane, jeżeli jest faktycznie niesiony z taką ofiarą.
Na początku bunt, rozżalenie, żal do Boga, dlaczego nas to spotkało? No ale później w jaki sposób prosiła pani ojca Pio o pomoc? Jak do tego doszło?
Wpadła mi w ręce książka o ojcu Pio, bo wcześniej nie przeczytałam za wiele książek o ojcu Pio. To były krótkie książeczki opowiadające o jego biografii, a tymczasem właśnie przeczytałam książkę Renzo Allegri, Miracoli di Padre Pio, Cuda ojca Pio. Książkę przeczytałam właściwie jednym tchem i pamiętam do dzisiaj, kiedy zamknęłam ostatnią stronę tej książki, nagle zrozumiałam i doceniłam miejsce, w którym mieszkam i gdzie mieszkam tak naprawdę, ponieważ do tej pory nie lubiłam miasteczka, nie lubiłam tych ludzi, nie lubiłam otoczenia. Także przeczytanie tej książki otwarło mi oczy na świat. Pamiętam, że po zamknięciu ostatniej strony tej książki znalazłam się w 5 minutach, nawet nie pamiętam jak tutaj w sanktuarium przy grobie ojca Pio, rozpłakałam się nad jego grobem i zaczęłam wtedy rozumieć dopiero, kim był ojciec Pio i kim ja mogę być, jeżeli faktycznie będę blisko niego. I to był właśnie ten moment, że zrozumiałam, że muszę błagać ojca Pio o cud macierzyństwa.
Zrozumiała pani, że musi błagać, a czy tak w głębi serca wierzyła pani, że on może pomóc na początku?
Czy wierzyłam, trudno mi powiedzieć. Może nie zastanawiałam się jeszcze wówczas nad tym, czy wierzyć. Wiedziałam, że muszę błagać, muszę prosić i będzie to prawdopodobnie bardzo długa droga. Nie wiem dlaczego, ale jakieś takie miałam już wówczas uczucie, że to nie będzie wszystko przebiegało normalnie. Będą na pewno ciężkie chwile i tak jak mówiłam, było ich bardzo dużo, bo to było 6 długich lat. W każdym bądź razie rozpoczęliśmy z moim mężem takie nasze nabożeństwo do ojca Pio, które pogłębiało się z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąca, z roku na rok, coraz bardziej bliżej ojca Pio. Doszło w końcu do tego, że zaczęłam uczestniczyć we mszy świętej tutaj ojca Pio właściwie codziennie, w dzień zwykły, także nie ograniczałam się tylko do niedzieli, ale byłam w zwykłych dniach tutaj na mszy świętej, nie zważając na pogodę, nie zważając na warunki atmosferyczne. Byłam tutaj przy nim właściwie codziennie. To były wizyty takie, które nie kończyły się na mszy, ale przechodziłam całe percorso do krzyża, wracałam, powtórnie przechodziłam i to wszystko umacniało mnie przez ten długi okres czasu w tym, że jednak to jest moja taka opora, w której będę szukała ratunku.
Czy ojciec Pio w tym czasie, no długim bardzo czasie, w jaki sposób podpowiedział pani jakoś, dał znać, że, no, że ta modlitwa jednak zostanie wysłuchana, że to macierzyństwo nadejdzie?
Pierwsze oznaki otrzymałam po mniej więcej 2 latach od rozpoczęcia tej naszej trudnej drogi. Właściwie później było ich więcej, ale wszystkie ograniczały się do snów. To znaczy sny, wizje właściwie ojca Pio, w których to on przemawiał do mnie niejako, albo nie przemawiając dawał mi do zrozumienia, że jest blisko nas. I takim pierwszym znakiem był sen, który miałam mniej więcej po 2 latach właśnie od rozpoczęcia tej naszej trudnej drogi. Ojciec Pio przygotowywał się w tym śnie do mszy świętej w starej zachrystii, która jest przy starym kościółku. Był odwrócony plecami do mnie, był tam bardzo duży tłum ludzi podczas tego jego ubierania się do mszy świętej. No i w pewnym momencie odwrócił się do tłumu ludzi, którzy spoglądali na ubierającego się ojca Pio. No i w tym tłumie byłam też ja. Ojciec Pio odwracając się wzrok swój skierował bezpośrednio do mnie. Mimo, że byłam bardzo daleko, w tym tłumie wręcz w rogu zupełnie tej starej zachrystii, mówiąc, moje drogie dziecko, musisz jeszcze dobrze pocierpieć.
To nie zniechęciło?
Tak. Na pewno w jakiś sposób doprowadziło nie do polepszenia jakiegoś takiego mojego umocnienia ducha, ale czułam się, że jestem cały czas w jednym punkcie. Chociaż może w pewnym sensie dało mi jednak do zrozumienia, że moje modlitwy są wysłuchiwane, bo skoro ojciec Pio dał mi tak wyraźny znak swojej obecności, będę jednak nadal się modlić. Ale naprawdę muszę powiedzieć, że były to bardzo trudne lata. Lata, w których poznałam bardzo wiele małżeństw, które były w takiej sytuacji podobnej jak my. Poznałam, czym może być faktycznie taka prawda o niemożności posiadania potomstwa, która dwukrotnie została nam przypowiedziana przez lekarzy, bo my w gruncie rzeczy z punktu widzenia medycyny staraliśmy się jednak dotrzeć do jakichś źródeł, które mogłyby nam w jakiś sposób, no jakąś szansę na to macierzyństwo przedstawić. Także w tym okresie znalazłam się dwukrotnie u dwóch specjalistów. Pierwszy to nasz wyjazd do Rzymu, do profesora Antinori, który po gruntownych przebadaniach i oczywiście potwierdzeniu diagnozy. Diagnoza, która do dzisiaj faktycznie, kiedy sobie przypominam jego słowa z takim politowaniem, spoglądając na nas, ponieważ doskonale wiedział po dokumentacji, którą złożyliśmy na jego biurku, że przyjechaliśmy do niego właśnie San Giovanni Rotondo, dlatego spoglądnął na nasz adres, widząc nazwę miasteczka z takim politowaniem, stwierdził, no niestety wiem, że jesteście San Giovanni Rotondo i na pewno liczycie na pomoc waszego ojca Pio, no ale w waszym przypadku muszę powiedzieć, że nawet ojciec Pio wam nie pomoże. Także wówczas, pamiętam, po tej pierwszej wizycie zaproponowano mi asyminację artificiale. Była to jedyna szansa dla nas dokonania właśnie próby tego zajścia właśnie w ciąży, tym bardziej, że nie było innych szans. Pamiętam moją reakcję po tego rodzaju propozycji, no mieszaną, ponieważ było to związane z niesamowitymi kosztami, na które nie mogliśmy sobie absolutnie pozwolić, a ponadto no, wiązało się też z moim osobistym i nie tylko moim, ale i mojego męża poglądem na kwestię tego rodzaju manipulacji. W związku z tym z wielką taką ufnością i oddaniem poleciłam się Bożej opatrzności, choć w gruncie rzeczy bardzo mnie pociągała tego rodzaju kwestia rozwiązania mojej sytuacji, ponieważ mimo wszystko ten 1 czy 2%, bo przypominam, że to były bardzo niskie procenty, o których mówiono o ewentualnej możliwości zapłodnienia, dlatego też nie pozostawało nic innego, jak po prostu oddać się Bożej opatrzności, a zrobiłam to pisząc list do papieża. Liczyłam na to, że ktoś mi odpowie, modliłam się o to i faktycznie otrzymałam odpowiedź, którą do tej pory mam zachowaną na pamiątkę. Odpowiedź pisana ręką sekretarzy, którzy odpisują na niesamowicie liczną korespondencję, która tam dociera. W każdym bądź razie odpowiedź była bardzo życzliwa, dosyć długa, sprecyzowana, że niestety, ale Kościół nie wyraża absolutnie pozytywnych poglądów odnośnie tego rodzaju manipulacji, jak to zostało w liście stwierdzone. Zapewnienie o modlitwie, owszem, w tym liście jak najbardziej, zapewnienie o modlitwie za nas, za mnie, za mojego męża. Między innymi w tym okresie sen naszego papieża. Papież, który na placu naszego kościoła, tutaj San Giovanni Rotondo, wychodzi ze starego kościółka, staje przede mną, przed moim mężem, ma duży krzyż drewniany, takiego drewna ciosanego, zwykłego, prostego i zwraca się do mnie i do mojego męża z prośbą, abyśmy pod tym krzyżem uklęknęli. Ja pod prawym ramieniem krzyża, mój mąż po lewej, mówiąc uklęknijcie, bo chcę wam pobłogosławić. Faktycznie uklęknęliśmy pod krzyżem, no i papież udzielił nam błogosławieństwa. Druga wizyta to Bolonia. Następny specjalista, następna próba usłyszenia innej opinii, no ale niestety opinia była nadal taka sama. Poddaliśmy się po tej wizycie trzeciej, ostatniej próbie, chyba najbardziej, można powiedzieć, duchowo związanej z oddaniem się czemuś większemu niż macierzyństwo prawdziwe. Zaczęliśmy przygotowania do adopcji dziecka. To była szansa, może nie w pełni realizująca moje pragnienie macierzyństwa, prawdziwego macierzyństwa, przeżycia prawdziwego macierzyństwa, ale już w pierwszych chwilach, kiedy rozpoczęliśmy to trudne przygotowanie do adopcji, ponieważ naprawdę zrealizowanie adopcji tutaj we Włoszech jest bardzo trudne. To są agencje włoskie, które proponują adopcję, ale poza granicami Włoch. Dlatego też no, rozpoczęły się niesamowite trudy i nowa przygoda, nowe trudy i nowe zaufanie Panu Bogu i proszenie Go o pomoc w tej kwestii. Rok czasu trwały przygotowania nasze do adopcji. Modliliśmy się bardzo z moim mężem w tym okresie już za tą adopcję. To znaczy nie prosiłam już niejako o ten dar macierzyństwa prawdziwego, ale ofiarowałam Panu Bogu jakąś opiekę nad tą całą naszą przygodą z adopcją.
Czy w tym okresie właśnie miała Pani jakiś sen, cokolwiek związanego z ojcem Pio? Czy on w tym czasie w jakiś sposób był obecny?
Kilkakrotnie. W tym okresie wyjątkowo kilkakrotnie miałam sen, w którym ojciec Pio na pewno chciał mnie umocnić w wierze i w przekonaniu, żeby iść do przodu w tym, co zaczęliśmy. Dwukrotnie na chórze starego kościółka. Ojciec Pio modlący się w pierwszej ławce z ukrytą twarzą w dłoniach. Kilkakrotnie ojciec Pio, który gdzieś tam spacerował ze mną po uliczkach mojego miasteczka. Poza tym sen kolejny, kiedy to oprowadzał mnie tutaj po klasztorze, jak gdyby prowadził mnie za sobą, pokazując mi jak gdyby klasztor, jak gdyby zwiedzając ja z nim właśnie te miejsca tutaj klasztorne. Także było kilka.
Potem, jeżeli się nie mylę, dostajecie Państwo zawiadomienie, że dziecko jest, że możecie adoptować i w tym samym czasie...
Dostajemy zawiadomienie najpierw, na które oczekiwaliśmy, ponieważ bez tego zawiadomienia nie można w ogóle rozpocząć praktyki adopcyjnej. Mianowicie otrzymujemy potwierdzenie z Trybunału w Bari, że jesteśmy gotowi do przeprowadzenia takiej adopcji. I definitywna decyzja, że w sierpniu mieliśmy zamiar wyjechać do Polski, no i tam z odpowiednią sierocińcem i z odpowiednią agencją, która tam miała na nas oczekiwać, no i cały ten proces adopcji miał się tam rozpocząć.
No ale do tego wyjazdu nie doszło.
Do wyjazdu nie doszło... Był to okres tutaj wielkich przygotowywań do kanonizacji ojca Pio. Tak się złożyło, że w lutym 2002 zwrócono się do mnie z propozycją ewentualnej tutaj pomocy w pracy. To były początki mojej pracy tutaj w sanktuarium w lutym. Czyli, no krótko mówiąc, po 6 latach znalazłam się też w miejscu, w którym ojciec Pio mieszka, w którym zmarł, w którym do tej pory jego ducha tutaj można odczuć. No i tak się złożyło, że ja się tutaj w lutym znalazłam. No i doszło do kanonizacji. 16 czerwiec, kanonizacja ojca Pio. Przed kanonizacją, dokładnie 4 dni, kolejny sen i to już właściwie definitywny, dzisiaj bardzo znaczący dla mnie, choć może w momencie, kiedy akurat ta wizja mi się przyśniła, nie potrafiłam jej tak dokładnie zinterpretować. Mianowicie jestem przy grobie ojca Pio. Grób jest otwarty, nie ma nikogo wokoło, jestem sama, no i odważnie podchodzę do otwartego grobu, ponieważ widzę ciało ojca Pio w otwartej trumnie. Ciało ojca Pio w takiej pozycji leżącej, jak to zapamiętałam z archiwalnych zdjęć z pogrzebu ojca Pio, na pewno niejednokrotnie może i pani miała okazję te zdjęcia widzieć, więc archiwalne zdjęcia tak ojca Pio w tej otwartej trumnie przedstawiam i tak ja go też we śnie zobaczyłam. Odważnie podchodzę do grobu, do otwartej trumny, opierając się łokciami o tą otwartą trumnę, zanurzam się w płaczu, w płaczącej modlitwie. Po raz ostatni jeszcze chcę prosić ojca Pio o to, aby mi dopomógł w tej kwestii już nie adopcji, ale nadal chcę błagać go i proszę go o dar macierzyństwa prawdziwego. Ojciec Pio otwiera oczy, spogląda na mnie i właściwie się obudziłam. To był koniec, ale bardzo intensywnego takiego przeżycia. Po 4 dniach od tego snu była kanonizacja ojca Pio. Uczestniczyliśmy z moim mężem we mszy świętej kanonizacyjnej ojca Pio tutaj na placu, w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, jako że były tutaj przygotowane maxiskermy, na których mieliśmy okazję oglądać bezpośrednią transmisję ze mszy świętej z placu świętego Piotra. Przygotowana byłam emocjonalnie bardzo na tą mszę świętą, to znaczy chciałam jeszcze prosić. Pamiętam, że kiedy zbliżałam się do placu już wypełnionego po brzegi ludźmi, niesamowicie przepiękny, upalny dzień, jeden z kapucynów przy ołtarzu, który przygotowywał pieśni do tej mszy, powiedział do tłumu, który się tam zbierał, dzisiaj możecie wyszarpać, że tak powiem, jakąkolwiek łaskę od ojca Pio. Niczego wam dzisiaj ojciec Pio nie może odmówić, ponieważ jest świętym w niebie. Pamiętam te słowa, które towarzyszyły mi jeszcze właśnie na Viale Kapucini, bo bardzo daleko było już słychać ten głos. Pomyślałam sobie, że będę jednak próbowała jeszcze dzisiaj tą łaskę wypraszać. Msza święta przeżyta niesamowicie przeze mnie, ponieważ to była jedna wielka, długa modlitwa. Po komunii świętej, którą przyjęłam na mszy świętej, poczułam bardzo delikatny, nieintensywny, ale w miarę zapach kwiatowy po komunii świętej, choć nie dałam jakiegoś takiego wyjątkowego znaczenia temu, choć wprawdzie później na spokojnie przeanalizowałam, że jednak ten zapach poczułam. To był 16 czerwiec, kanonizacja ojca Pio, a 20 czerwca dowiedziałam się, że oczekiwałam na swojego synka. Reakcja moja była niesamowita. Pamiętam, że swój wzrok, kiedy dowiedziałam się o tym, skierowałam właśnie na obraz, który mam w swoim domu, ojca Pio, i pomyślałam sobie, a jednak mnie wysłuchałeś. Mój mąż, podobna reakcja. Pamiętam, kiedy mu tą nowinę przekazałam, też taki zupełnie spokojny już sposób, i też reakcja bardzo podobna. Powiedział do mnie, no zobacz, a jednak nas wysłuchał. Dzieciątka moje mają imiona franciszkańskie, bo jakież inne mogłabym nadać imiona dzieciom wymodlonym, dlatego też Francesco, dzisiaj 4-letni chłopczyk, i Klara, niedługo skończy 2 latka w sierpniu.
Jan Paweł II często powtarzał, że ludzie nie zdają sobie sprawy, jak potężną moc ma modlitwa. O jej mocy w swym życiu i cudzie wymodlonego macierzyństwa opowiadała Beata Grzyb z San Giovanni Rotondo.
A jej świadectwa wysłuchała Beata Zajączkowska. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.